Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Co zrobić, żeby wyeliminować z ruchu drogowego kierowców, którzy prowadzą swoje samochody pod wpływem alkoholu? Czy te przepisy, które mamy teraz, są wystarczające? Czy trzeba je zmienić? A może trzeba złagodzić albo zaostrzyć kary? Między innymi o tym będziemy rozmawiali w audycji Masz prawo w Polskim Radiu Białystok. Paweł Wądołowski, zapraszam.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Takim pierwszym kontaktem nietrzeźwych kierowców najczęściej jest policjant. I tutaj wiele mówimy o tym, jak poprawić system, jak i czy potrzebna jest zmiana przepisów, ale i tak największą pracę na początku wykonują policjanci. Gościem Polskiego Radia Białystok jest aspirant sztabowy Karolina Wojciechian, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Łomży. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jak wiele takich przypadków odnotowujecie w powiecie łomżyńskim na terenie waszego działania? Jak wielu kierowców nietrzeźwych zatrzymujecie?
Od początku tego roku zatrzymaliśmy już 131 nietrzeźwych kierujących, ale są też osoby pod wpływem alkoholu, czyli te, które mają poniżej 0,5 promila i takich było 30.
Jak to się dzieli? Czyli jaka jest odpowiedzialność tych osób, które mają poniżej pół? Jakie są progi?
Poniżej 0,5 promila to jest wykroczenie i wtedy kara jest taka właśnie jak za wykroczenie.
A jeżeli czyli jest mandat po prostu?
Mandat, tak. Bądź ewentualnie wniosek do sądu i tam sąd decyduje, jaką tą karę nałoży. A powyżej tego 0,5 promila to już jest przestępstwo. Ale trzeba pamiętać, że jak badamy na drodze bądź już w komendzie, to są to miligramy na decymetr sześcienny.
To się przelicza później.
To się przelicza razy 2 i 1 i wtedy dopiero wychodzą promile, ponieważ często kierowcy myślą, że skoro na drodze policjant sprawdził stan trzeźwości i wychodzi na przykład 0,3, to on ma poniżej 0,5 promila, a to już jest powyżej 0,5 promila.
A jaki jest taki dolny próg, od którego zaczyna się w ogóle odpowiedzialność?
0,1 w wydychanym powietrzu.
Miligrama.
Tak, miligrama na decymetr sześcienny. Tak jest... jak policjant na drodze zbada i jest poniżej 0,1, to wtedy jeszcze traktujemy go jako trzeźwego kierującego.
Czyli to jest okolica 0,23 promila. Jaka jest procedura? Policjant bada, drugie badanie jest po 15 minutach.
Tak, drugie badanie i patrzymy wtedy, czy zawartość alkoholu w organizmie spada, czy rośnie. No jeżeli rośnie, to niestety już jest ten kierowca pod wpływem, a jak bardzo dużo urośnie, to i może być nietrzeźwy, chociaż takie przypadki raczej się nie zdarzają.
Takie 15 minut jest po to, żeby na przykład nie okazało się, że te mityczne tam cukierki z alkoholem zjedliśmy,
tak, zjedliśmy
i to przez to.
Pawełka, tak, żeby tak się nie okazało.
Teraz się śmiejemy, ale generalnie problem nie jest śmieszny i zabawny, dlatego że cały czas jeszcze chyba niewiele osób reaguje na to, że ktoś nietrzeźwy siada za kierownicą. My to widzimy i nie reagujemy.
Tak, problem jest nadal bardzo duży, jednak 131 kierujących na przełomie niepełnych 10 miesięcy, to jest bardzo dużo. Wychodzi 13 miesięcznie, także jakby co drugi dzień ktoś nietrzeźwy wsiada za tą kierownicę. Jest to bardzo duże zagrożenie i dla przechodniów, ale także dla innych osób, które jeżdżą, no nie wspomniawszy już o samym kierującym, no ale on odpowiedzialność bierze sam za siebie, wsiadając za tą kierownicę.
Często się zdarzają takie sytuacje, że dyżurny odbiera telefon, że ktoś dzwoni i mówi, widzę przed sobą dziwnie jadącego kierowcę. Może być nietrzeźwy.
Tak, takie sytuacje są częste. Nie zawsze okazuje się, że jest to nietrzeźwy kierowca, ponieważ jak dobrze wiemy, ludzie używają telefonów komórkowych albo są skupieni na czymś innym, jak jadą i też może to tak wyglądać. Ale często zdarza się tak, że rzeczywiście to inni kierowcy dzwonią. Ostatnio mieliśmy taki przypadek, bodajże w tamtym tygodniu, że samochód był w rowie, inny kierowca zadzwonił, że coś się dzieje, że kierowca, który wjechał do rowu, nie chce powiadomić służb. Gdy pojechaliśmy na miejsce, już nikogo nie było, bo samochód został wyciągnięty z rowu, ale znaleźliśmy kierującego. Okazało się, że był mocno nietrzeźwy.
Powinniśmy dzwonić, czy powinniśmy się obawiać tego, co będzie, jeżeli nasze podejrzenia się nie potwierdzą? Policjanci na przykład będą mieli do nas pretensje, że im głowę zawracaliśmy.
Policjanci nie będą mieli pretensji. My wolimy, żebyście państwo zadzwonili i niech to się nie potwierdzi, niż rzeczywiście ten nietrzeźwy kierujący ma być w ruchu, dalej uczestniczyć i zagrażać naszemu bezpieczeństwu.
Czyli warto dzwonić, kiedy tylko mamy wątpliwości.
Oczywiście, warto dzwonić. My każdy taki sygnał na pewno sprawdzimy.
Jak się mamy zachować? Czy reagować? Czy z bezpiecznej odległości obserwować?
To już oczywiście należy do państwa subiektywnej oceny, aczkolwiek musimy pamiętać, żeby zachować najpierw bezpieczeństwo własne, żeby zadbać o to własne bezpieczeństwo, żeby się coś jeszcze gorszego nie wydarzyło.
Od 14 marca tego roku jest nowy, powiem w cudzysłowie, bat na pijanych kierowców, czyli konfiskata samochodu. Czy widać w policyjnych statystykach, że to coś zmieniło?
Czy to coś zmieniło, to jeszcze nie możemy do końca tego określić, ponieważ to jest zaledwie pół roku, aczkolwiek już skonfiskowaliśmy 24 pojazdy, ale trzeba pamiętać też o tym, że konfiskujemy pojazd, który należy do właściciela i to sąd decyduje o tym, czy później ten samochód zostanie skonfiskowany, czy nie. My go zabezpieczamy. Dla dla sądu.
Takie zaostrzenie przepisów widać w statystykach? Każde zaostrzenie, jakiekolwiek zaostrzenie? Czy widać krótko refleksję kierowców, a potem wszystko wraca do normy?
To, czy te przepisy wnoszą cokolwiek, to trzeba sprawdzić na przestrzeni dłuższego okresu niż teraz te pół roku. Myślę, że jeżeli ten przepis będzie już około roku funkcjonował, wtedy możemy sprawdzić poprzedni rok do tego roku, porównać, wtedy będziemy wiedzieli.
Często słyszymy o takich sytuacjach, że kierowca, mimo tego, że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, wsiada za kierownicę i wy go zatrzymujecie drugi, trzeci, czwarty, piąty raz.
Niestety takie przypadki też mają miejsce. Zdarza się tak, że zatrzymujemy nietrzeźwego kierującego, który już ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów właśnie za jazdę w nietrzeźwości. Często zdarza się tak, że ma nawet orzeczone 2 bądź 3 zakazy, bądź zakaz dożywotni, a mimo wszystko wsiada za kierownicę i nadal jeździ.
Często dochodzi do takich sytuacji?
Jest to dość duży odsetek tych wszystkich nietrzeźwych kierujących, którzy zostali zatrzymani, właśnie tych kierujących, którzy jeżdżą na zakazie.
No i często słyszymy, czemu policjanci z tym nic nie robią, ale to chyba nie jest rola policji.
No niestety, naszą rolą jest zatrzymać i doprowadzić przed sąd, a to sąd decyduje o tym, co dalej z tym zrobić.
Takie sytuacje to nie tylko statystyki. Pani też, będąc na patrolu, niedawno zatrzymała takiego nietrzeźwego kierowcę.
Tak, rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Wraz z koleżanką zostałyśmy zadysponowane przez dyżurnego do mężczyzny, który jest nietrzeźwy i prowadzi pojazd, mimo tego, że ma orzeczony zakaz. Udałyśmy się na to miejsce z włączoną...
Tak, rozumiem, że taka była informacja do dyżurnego. Ktoś zobaczył, wiedział, że ten kierowca ma orzeczony zakaz, a i tak wsiadł za kierownicę i do was zadzwonił.
Dokładnie tak wyglądała sytuacja. Mężczyzna miał być nietrzeźwy. Użyłyśmy sygnału świetnych i dźwiękowych i jadąc zauważyłyśmy tego mężczyznę, jak też jedzie. Po zatrzymaniu zapytałyśmy, czy nie słyszał, że jedziemy na włączonych sygnałach. Mężczyzna oświadczył, że słyszał, ale nie miał świadomości, że to do niego. Nie myślał, że robi coś złego, żebyśmy mogły go zatrzymać i jechać do niego na włączonych sygnałach.
Potwierdziło się, był nietrzeźwy?
Oczywiście, potwierdziło się, mężczyzna był nietrzeźwy i miał orzeczony zakaz za właśnie jazdę w stanie nietrzeźwości.
I co się dzieje z takim kierowcą? Wy go zatrzymujecie? Trafia do aresztu?
To jest różnie. Akurat w tym przypadku nie. Trafił do aresztu. Osoba odebrała mężczyznę za oświadczeniem, a teraz pan odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości i za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
A czy warto zaostrzać przepisy? Czy to, co się zmieni, o tym porozmawiamy z kolejnym gościem audycji Masz Prawo.
Masz Prawo w Polskim Radiu Białystok.
Kolejnym gościem Polskiego Radia Białystok jest sędzia Jan Leszczewski, sędzia Sądu Okręgowego w Łomży. Panie sędzio, często słyszymy o tym, że kierowca został zatrzymany przez policję, ma 2, 3, 4 zakazy prowadzenia pojazdów. Skąd się to bierze, że sędziowie, mimo tego, że widać, że kierowca to lekceważy, orzekają kolejne zakazy prowadzenia pojazdów?
Dokonując analizy wyroków, muszę stwierdzić, że przy pierwszych skazaniach sądy stosują kary grzywny bądź kary ograniczenia wolności. Natomiast jeżeli wynika, że dana osoba popełniła ponownie przestępstwo związane z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, sądy stosują karę ograniczenia wolności. I jak wynika chociażby z analizy akt, to często w zakładach karnych znajdują się osoby, gdzie wymierzane są wyroki łączne i są to kary nawet do 5 lat pozbawienia wolności. A to jest związane z tym, że te poprzednie kary, jakie były orzekane, kary chociażby nawet w zawieszeniu, bo na pewno pierwsze te skazania to są kary, jak pozbawienia wolności, są to kary w zawieszeniu. Później przy kolejnym przestępstwie kary te podlegają odwieszeniu i wyrok łączny. Okazuje się, że takie osoby nieraz mają do odbycia kary nawet 3, 4 czy 5 lat pozbawienia wolności. Rekordziści na skutek tych kar zawieszonych, z uwagi na to, że w międzyczasie po takiej karze ciągle jeździli i byli kilkakrotnie zatrzymywani, były wydawane wyroki i zapadł ostatecznie wyrok łączny, to taki rekordzista ostatnio, z jakim miałem do czynienia, to miał karę blisko 8 lat pozbawienia wolności.
Kierowca z województwa podlaskiego?
Kierowca z województwa podlaskiego przebywał w zakładzie karnym w Czerwonym Boże.
To skąd słyszymy o kierowcach, którzy na przykład mają 4, 5, 6, rekordziści, 10 orzekanych zakazów? Z czego to wynika?
To wynika z tego, że przy karach wolnościowych, czy karach pozbawienia wolności w zawieszeniu, skazani ci ponownie siadają za kierownicę i przy kolejnym wyroku ponownie jest orzekany zakaz. I jedyną możliwością wyeliminowania takiego kierowcy to jest na drodze sprawdzanie, czy on się stosuje do zakazu.
A czemu sędziowie nie orzekają od razu ograniczenia wolności, tylko kolejne zakazy?
Sędziowie orzekają ograniczenie wolności. Jest to jedna z kar, gdzie to ograniczenie wolności polega zazwyczaj na odpracowywaniu tej kary, a i jest orzekany dodatkowo zakaz, ale często się zdarza, że osoby, które mają tam wymierzone kary, następnego dnia siadają i dalej jeżdżą samochodem, pomimo braku uprawnień do kierowania pojazdami.
To może zamiast prac społecznych czy odpracowania tego zakazu, od razu po drugim, trzecim zakazie kara pozbawienia wolności.
Też są takie przypadki, bo jeżeli były wcześniej skazania, widać to z informacji o karalności, były bezskuteczne, to potem sądy już wymierzają kary pozbawienia wolności. Są to kary oczywiście krótkoterminowe, kilkumiesięczne, ale tacy sprawcy trafiają do zakładów karnych i odbywają kary. I co więcej, po odbyciu kary, mając zakaz orzeczony, siadają i ponownie jeżdżą.
Czyli to nie jest tak, że sędziowie nie orzekają tych kar pozbawienia wolności, tylko kierowcy dostają zakaz, potem dostają karę pozbawienia wolności, odsiadują ją i łamią kolejny zakaz.
Tak, no rekordziści to mają takich jazd po 10, po 20, a to wynika chociażby z kart karnych, przyjmując, że to jeszcze jest ciemna liczba, no to można wnioskować, że te osoby jeżdżą cały czas.
Jakie jest rozwiązanie tego problemu według pana?
Zabór samochodu.
To będzie skuteczne?
Chyba tak. Chyba byłby, bo są osoby, które po prostu żadne kary ich nie przekonują do przestrzegania prawa. W związku z czym mi się wydaje, że jedyną karą to byłby po prostu zabór pojazdu.
Od marca mamy przepisy, które pozwalają na zatrzymanie, na zarekwirowanie pojazdu. Decyzja zawsze należy do sądu. Czy często sądy podejmują decyzję o tym, żeby te samochody były zajmowane?
To dopiero ta procedura ruszyła i na pewno będzie ona stosowana, tylko żeby były to regulacje dostosowane do warunków. A to się wiąże chociażby później, co z takim pojazdem robić. Sprawy związane ze sprzedażą tego pojazdu, przypadkiem tego pojazdu, to po prostu musi być bardziej uregulowane i w przepisach prawnych, takim moim zdaniem, taki pojazd od razu powinien być orzeczony przypadek na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowany przez Urząd Skarbowy i żeby nie sąd się zajmował tym pojazdem, tylko po prostu Urząd Skarbowy powinien egzekwować już te przypadki.
Dziękuję za rozmowę, a już za chwilę wrócimy do kolejnego gościa Polskiego Radia Białystok i programu Masz Prawo.
Masz Prawo w Polskim Radiu Białystok.
Wracamy do rozmowy na temat zakazów orzekanych przez sądy, na temat regulacji prawnych, które mają ograniczyć liczbę pijanych kierowców, którzy prowadzą samochody i jeżdżą po naszych drogach. Gościem Polskiego Radia Białystok jest Mirosław Oliferuk, były dyrektor Łomżyńskiego WORD-u i sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Można też powiedzieć ekspert od przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spróbujmy przeanalizować to, co teraz dzieje się, jeżeli chodzi o przepisy. Rozmawiamy o tym, że często mamy kolekcjonerów, czyli kierowca ma 1, 2, 3, 4, 5 orzekanych zakazów prowadzenia pojazdów. Rozmawiałem o tym przed chwilą z sędzią Sądu Okręgowego w Łomży. Już mniej więcej wiemy, z czego to wynika. Ale teraz pytanie do pana. Czy te przepisy, które mamy, są złe, czy są źle egzekwowane?
Od razu odpowiem na to pytanie. Są źle egzekwowane. To na pewno, jeżeli chodzi o pierwszą część, czy one są dobre, czy złe, to należałoby się zastanowić, jaką rolę powinny te przepisy pełnić na naszych drogach. No bo one regulują też przecież zachowanie kierowców na drogach. I ja osobiście uważam, że każde zaostrzenie, a to jest wyjątkowo ostre zaostrzenie, jest miarą bezsilności naszego państwa. Niestety, bo rządzącym się wydaje, że im bardziej restrykcyjne przepisy, tym z pewnością spadnie liczba przestępstw, wykroczeń na drogach. To prawda, ale jest to efekt krótkotrwały.
Zawsze właśnie, na początku wprowadzenia przepisów o konfiskacie samochodów widzieliśmy, że jest znacząco mniej tych kierowców, którzy są zatrzymywani pod wpływem alkoholu.
To prawda, natomiast z chwilą oswojenia się z tymi przepisami, wszystko wraca jakby do tego stanu poprzedniego, a zostaje nam bagaż w postaci bardzo ostrych i powiem szczerze, kontrowersyjnych przepisów.
I też niedoskonałych.
Czy też i niedoskonałych, ale na pewno kontrowersyjnych. W kontekście mówimy tu o zaborze pojazdu samochodowego.
Na czym polega ta kontrowersja?
No, kontrowersja z pewnością polega na takim magicznym słowie, które się zwie konstytucja, bo nie wiem, czy można pozbawić obywatela jego własności w taki sposób. Z lektury różnych osób zajmujących się prawem wynika, że niestety nie do końca te przepisy są zgodne z konstytucją i jeżeli ktoś zacznie próbować dochodzić swoich praw, może się okazać, okazać, że wygra postępowanie. Może się też okazać, że te przepisy niestety takie nie są. Lepiej te rzeczy jakby ustalić na początku.
Czyli dobre przepisy wykonawcze.
Dobre przepisy wykonawcze, ale przede wszystkim egzekucja. Egzekucja tych przepisów, które istnieją. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że dobra egzekucja wymaga dużych nakładów finansowych.
No tutaj sędzia sugerował, żeby nie zajmowały się tym sądy, tylko urzędy skarbowe, które już mają te ścieżki przetarte, bo często prowadzą licytacje samochodów zajętych i tak dalej.
To jest kolejny temat, ale ja myślałem o egzekucji związanej z egzekwowaniem przepisów prawa, które już istnieją, bez konieczności ich restrykcyjnej zmiany. Dlatego, że gdyby było więcej policjantów na drodze, każdy z kierujących miał z tyłu głowy nieuchronność kary. To znaczy, wyjeżdżam na drogę pod wpływem alkoholu.
I spotkam cztery patrole, jeden może mnie zatrzymać.
I któryś mnie zatrzyma, czyli wiem, że po prostu polegnę.
No ktoś powie, ale to wtedy mamy państwo policyjne, bo każdy wyjazd może skończyć się kontrolą.
Ale ja uważam, że gdy dojdzie już do sytuacji, kiedy obywatel będzie wiedział, że ta nieuchronność kary istnieje, wtedy już niekoniecznie będziemy musieli stosować aż tak drastyczne metody w postaci czterech patroli. Może rzeczywiście wystarczy jeden.
Czyli ta sytuacja, kiedy w Stanach wszyscy wiemy, że policjant może użyć broni, to profilaktycznie wykonujemy polecenie i on wcale nie musi jej używać.
Dokładnie i osobiście też uważam, że w naszym społeczeństwie istnieje takie przyzwolenie na pewne rzeczy, choć coraz, jeżeli chodzi o alkohol, to obiektywnie muszę powiedzieć, że ono jest bardzo, bardzo małe w porównaniu z tym, co było jeszcze.
No bo
5,
często
10,
słyszymy,
15.
A trzy piwa, co tam się wydarzyło, siadaj i jedź. Tak? Co to dla chłopa trzy piwa?
To prawda, ale dzisiaj to przyzwolenie na pewno jest dużo mniejsze niż to, które jeszcze istniało kilkanaście lat temu. Natomiast ja myślę o czymś innym. Myślę o tym, że każdy z nas myśli, jak tu zakwestionować decyzję policjanta. Czyli dojdzie na przykład do zatrzymania, chociażby z tytułu prędkości, czy też nawet alkoholu.
I zaraz się zastanawiamy, czy jest atest na radar, dokładnie, czy jest atest na alkomat,
tak.
Nie, że my jechaliśmy za szybko albo wypiliśmy za dużo.
Dokładnie. Takie myślenie, które powoduje, że będziemy szukali jakiejś furtki. Nie szukamy winy w swoim
zachowaniu.
Czyli
też edukacja.
Też edukacja. I to taka edukacja od najmłodszych lat i my staramy się tą edukację w ramach wojewódzkich ośrodków, już mówię bardzo ogólnie, wcielać w życie i z tymi najmłodszymi przeprowadzać wiele akcji i pogadanek związanych właśnie z bezpiecznym poruszaniem się po drodze. I powiem jeszcze jedną rzecz. W tych przepisach, które do tej pory istnieją, mówiących, może przypomnimy je.
No tak, właśnie, o tych, które od marca obowiązują.
Od 14
marca. Tam jest
marca.
Kilka progów.
Pierwszy próg to jest, jeżeli się zatrzyma obywatela, który ma ponad 1,5 promila, wtedy obligatoryjnie, podkreślam, nie musiał spowodować żadnego...
Samochód jest zatrzymywany.
Tak, żadnego wykroczenia, nie musiał uczestniczyć w żadnej kolizji. Samochód jest z mocy prawa konfiskowany. Jeżeli obywatel uczestniczył w wypadku lub kolizji drogowej i miał ponad promil, wtedy też obligatoryjnie taki samochód jest zatrzymywany.
Jest też próg 0,5.
Jest też próg 0,5. Jeżeli ktoś uczestniczył w wypadku drogowym czy w kolizji i miał powyżej 0,5, to wtedy sąd fakultatywnie podkreśla.
Czyli może, ale nie musi.
Może, ale nie musi w wyroku określić konfiskatę pojazdu. Tu jeszcze może nie wszyscy sobie zdają sprawę.
Że są furtki.
To są furtki, ale jest jeszcze jeden bardzo obligatoryjny zapis. Ja nie mówię o furtkach.
Tylko o recydywie.
Mówię o recydywie, dokładnie. Jeżeli ktoś był wcześniej ukarany zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych właśnie z tytułu nadużycia alkoholu i został po raz kolejny zatrzymany po użyciu alkoholu, wtedy obligatoryjnie też zabiera mu się samochód, innymi słowy konfiskuje. I tak jak zwykle Polacy jako bardzo mądry naród zawsze starają się znaleźć furtkę, o której mówiłem wcześniej, ale tutaj nawet ustawodawcy znaleźli furtkę.
Ona dotyczy samochodów służbowych.
Tak, dotyczy samochodów służbowych i ta furtka polega na tym, że jeżeli w czasie wykonywania obowiązków służbowych byliśmy pod wpływem alkoholu, to znaczy jeżeli nawet przekroczyliśmy ten próg 1,5 promila czy nawet więcej, to nie ma zapisu o konfiskacie w prawie samochodu.
Tylko jest kara administracyjna.
Tylko jest, mówi się o karze administracyjnej na fundusz taki, który jest przy ministrze sprawiedliwości, tak to ogólnie go określę, i to jest od minimum 5 tysięcy
do
100 tysięcy. Tak. Nie sądzę, żeby sądy orzekały aż tak wysokie kwoty, ale w mojej ocenie jest to też wartość.
Bo rozumiem, że to służyło temu, że jeżeli kierowca jedzie samochodem służbowym, ciężarowym, specjalistycznym, tak, który kosztuje, nie wiem, 750 tysięcy złotych, tak, no to kara będzie będzie już niewspółmierna do jego winy, chociaż jeżeli spowodował śmiertelny wypadek, to ciężko w cudzysłowie powiem wycenić taką karę.
To wtedy z innych paragrafów będzie odpowiadał.
Ale temu pewnie to służyło, ale też może służyć nadużyciom
zgadza
i tworzy
się,
niebezpieczną lukę.
Do tych zapisów nie do końca są przepisy wykonawcze. Gdyby one określały precyzyjnie, o jakich kierowców zawodowych chodzi, ale to może być równie dobrze szef firmy, który jest na jakimś posiedzeniu, spotkaniu, gdzie jest jakiś alkohol, wraca służbowym samochodem.
Dostanie 5 tysięcy mandatów.
Dostanie 5 tysięcy mandatów. Ale czy jeszcze będzie zadowolony, bo będzie go woził kierowca służby. Przepraszam za takie uproszczenie, ale w mojej osobistej ocenie, jeżeli już są takie furtki, to one powinny być bardzo dokładnie określone, jakich sytuacji to dotyczy.
Czyli wniosek jest taki, że niekonieczne jest zaostrzenie tych przepisów, no może nawet liberalizacja w pewnych kwestiach, ale za to wprowadzenie takich przepisów wykonawczych, żeby nie było żadnych furtek, możliwości kwestionowania i żeby każdy kierowca wiedział, że jeżeli wyjedzie, będzie złapany, to poniesie srogie konsekwencje.
My jeszcze nie rozmawialiśmy o jednej ważnej rzeczy, do czego może doprowadzić taka obligatoryjna konfiskata samochodów. Często jest tak, że alkoholizm to przecież choroba i wiemy o tym wszyscy, ale alkoholicy przecież mają swoje rodziny i te rodziny muszą z tym nałogiem niestety żyć i próbować z nim walczyć. I niejednokrotnie zabranie samochodu...
To jest kara dla całej rodziny.
To jest kara dla całej rodziny. Dla Bogu ducha winnych dzieci i żony. Najczęściej, przepraszam, że tak pozycjonuję, że to z reguły mężczyźni nadużywają alkoholu.
Dla innych członków rodziny.
Dla innych członków rodziny, dokładnie. W związku z powyższym nad tym też się trzeba zastanowić.
Ale może z drugiej strony to też pozwoliłoby ograniczyć taką tolerancję wśród członków rodziny, którzy widzą, że ktoś pije alkohol, chce wsiąść za kierownicę i wracając do tego, a 3 piwa, co to dla dużego faceta, to może wtedy ta tolerancja by też znikała, bo ktoś by wiedział, że okej, ja mu pozwolę, ale to dotknie też mnie.
Pan redaktor mówi o specyficznej sytuacji, kiedy...
No wiem, że taka trochę wyidealizowana sytuacja.
No jest jakby razem, że rodzina jest obok, jest jakaś uroczystość i tak dalej. Wtedy rzeczywiście można do tego się odnosić. Natomiast bardzo często te osoby piją alkohol bez rodziny i nie ma nikogo, kto mu zabroni jechania czy powrotu do domu. Jako ciekawostkę mogę podać, że przeprowadzono badania wśród tych osób, które nadużywają alkoholu, czym się kierują, wracając na przykład do domu pod wpływem alkoholu. I się okazało, że najczęstszą przyczyną czy też powodem powrotu samochodem jest to, ale przecież mamy tak króciutko do domu, tak niedaleko, że nic nam się przecież nie stanie.
Boczna droga, małe miasto, późno w nocy.
To jest pierwszy powód. Drugi powód, to przecież, że to jest sytuacja, w której nie mamy możliwości innego powrotu. Tak wypowiadali się badani, więc ja osobiście w ten brak możliwości powrotu specjalnie nie wierzę w dobie
taksówek, aplikacji
najróżniejszych, no ale tym się kierowano. I dopiero na samym końcu podawano, że ten strach, strach przed karą, ale ta kara była taka niby wtedy, bo to robione te badania, przedtem wtedy nie była aż tak mocno dotkliwa jak obecnie, czyli mówimy o konfiskacie.
No ale widzimy, że te kary mimo konfiskaty, mimo dużo wyższych mandatów, też nie przynoszą jakichś zaskakujących rezultatów.
Nie, i to, o czym żeśmy rozmawiali na wstępie, rzeczywiście w momencie wprowadzenia zauważono wyraźnie spadek liczby osób zatrzymanych pod wpływem alkoholu, natomiast, tak jak powiedziałem, to wróciło jak w cudzysłowie do normy, tej złej normy. I ja co żeśmy powiedzieli na wstępie, uważam, że podstawową przyczyną jest ten brak egzekucji. Zaraz powiem dlaczego. Przecież to nie jest, broń Boże, jakaś wycieczka pod adresem policji, ale w swoim czasie praktycznie co tydzień były trzeźwe poniedziałki.
Poranki.
Poniedziałki, poranki,
wiadomo.
No właśnie, wiadomo, różnie to było nazywane. I było prawie na 100% pewne, że w kilku punktach taka akcja będzie się toczyła i sprawdzono wszystkich bez wyjątku. Ostatnimi czasy jakoś specjalnie tych trzeźwych poranków.
Są organizowane.
Tak, ale być może nie z taką
częstotliwością. Nie w tej skali, tak?
I nie w tej skali, dokładnie, bo ja nie twierdzę, że ktoś od tego odszedł. Natomiast dla mnie te akcje, prewencja, to o czym mówię, bo to jest zapobieganie nieszczęściu, jeżeli wyłapiemy tych potencjalnych nietrzeźwych. I to powoduje też, że my sami wiemy, że to jest właśnie ta nieuchronność kary, o której mówiliśmy wcześniej. Nieuchronność ukarania, że wyjeżdżamy i wiadomo, że nas skontrolują. Tego mi brakuje. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest duże wyzwanie dla policji, żeby takie akcje robić. Natomiast życie i zdrowie ludzkie nie ma żadnej ceny. I tutaj jest wielki apel do tych, którzy zarządzają policją, żeby po prostu zwiększyć jej finansowanie. Ja w tej chwili jestem trochę jakby rzecznikiem policji, ale boję się, że nie ma z ich strony niechęci do przeprowadzania tego typu akcji, tylko po prostu jest brak środków.
I brak policjantów.
I brak policjantów. Jeszcze jedną rzecz powiem, ale to już jakby na pocieszenie i jakby na potwierdzenie moich słów. W lipcu tego roku na posiedzeniu Rady Ministrów pojawił się projekt ministra sprawiedliwości, który łagodził te zapisy, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Otóż wprowadzał tam, gdzie jest zapis obligatoryjna konfiskata, na fakultatywną konfiskatę. Czyli, no to jest, o tym decydowałby sąd tak de facto, czy ktoś ten samochód straci, czy nie. Ja osobiście uważam, że to jest bardzo słuszne rozwiązanie, bo ja nie jestem zwolennikiem, tak jak mówiłem wcześniej, restrykcyjnego karania.
Tylko mądrego karania.
Tylko mądrego karania. Natomiast niestety zdjęto to z posiedzenia Rady Ministrów, a powód był prozaiczny, bowiem te przepisy, które zaczęły obowiązywać od 14 marca, no były za krótko działały.
Czyli nikt tak naprawdę nie wiedział, czy to jest dobrze, czy to jest źle, czy warto jeszcze to zmieniać.
A jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w tym okresie właśnie od marca do lipca, kiedy pojawił się pomysł złagodzenia przepisów, dziennie konfiskowano średnio 21 samochodów. A w sumie wszystkich osób w 2023 roku, które spożyły alkohol, ale nie rozgraniczam na te promile, czy 0,2, czy 0,5.
Tylko były zatrzymane po alkoholu za kierownicą.
Po alkoholu za kierownicą było 90 tysięcy.
W całej Polsce.
W całej Polsce.
To pokazuje ogromną skalę.
W ciągu roku 2023. Jeżeli my mamy tu w ciągu 4 miesięcy średnio 21 samochodów, no to tutaj musiała być ta sytuacja związana 1,5 promila i więcej,
albo
promil i uczestniczenie w wypadku, no to mamy powiedzmy maj, czerwiec, lipiec, 100 dni, no to 2100 samochodów w tym okresie mniej więcej zatrzymano. Czy to jest duża liczba, czy nie? Ja podejrzewam, że na to można różnie odpowiadać, ale na pewno te parkingi depozytowe, które gdzieś tam policja ma, to już są wypełnione po brzegi.
No i tu wracamy do tego, o czym mówił sędzia Leszczewski, że to nie sądy powinny się zajmować zbywaniem, sprzedawaniem takich pojazdów, tylko urzędy skarbowe, bo mają już swoje wypracowane metody i szybciej by się te parkingi opróżniały, szybciej pieniądze wracałyby do systemu i można by je było wydać na przykład na edukację, o której rozmawialiśmy.
Oczywiście, ja uważam, że pan sędzia ma rację. Rzeczywiście tak być powinno. No niestety, prawo jest tak skonstruowane. Może kolejna nowelizacja tych zapisów.
Dopracuje trochę te przepisy.
Dopracuje właśnie w oparciu o tą praktykę, z jaką mamy
obecnie. To nawet nie zaostrzy kary, ale usprawni proces.
Usprawni proces. Bo to często właśnie jest tak, że my tak naprawdę dowiadujemy się, jak prawo funkcjonuje dopiero wtedy, gdy go dotkniemy i spróbujemy zastosować w praktyce.
Czyli wnioski są takie, że kary może niekoniecznie ostrzejsze, ale nieuchronne i dużo sprawniejszy proces egzekucji i też częstsze kontrole i też, wracamy do początku, edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja.
I podsumowanie takie motto w mojej ocenie jest takie, że im bardziej restrykcyjne kary, tym wcale niekoniecznie dojdziemy do tego, że kierowcy w tym przypadku oczywiście będą przestrzegać prawa. To niekoniecznie...
Bardziej nieuchronność się liczy.
Przede wszystkim najważniejsza, że jest nieuchronność kary za to, że ktoś popełnia wykroczenie.
Dziękuję za rozmowę. Program Masz Prawo wraca za tydzień o 13:30, a już niedługo będzie można go posłuchać na naszej stronie internetowej.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.